Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Czy dzisiaj zostanie ogłoszony plan luzowania obostrzeń na wakacje?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ta kolejna zmiana właśnie weszła w życie w ten weekend, w związku z tym te świeże rozwiązania zostały teraz wprowadzone. W tym tygodniu zapewne będzie możliwe pokazanie dalszego planu. Dzisiaj to akurat nie jest planowane, ale w tym tygodniu jeszcze ostatnie dyskusje, w jakim zakresie zmiany w kolejnych tygodniach mogłyby być realizowane.
No były takie zapowiedzi, że ten plan dzisiaj zostanie przedstawiony, nieoficjalne. A czy tłumy ludzi w górach, na plażach, bulwarach, które widzieliśmy podczas długiego weekendu, zaniepokoiły pana i członków rządu odpowiedzialnych za bezpośrednio za walkę z koronawirusem?
Tak naprawdę musimy zobaczyć to w wynikach badań, więc to jest kluczowe, ale oczywiście musimy pamiętać, że ten czas, który mamy w tej chwili, okres letni, jest, jeżeli chodzi o koronawirusa, łatwiejszy, natomiast nie możemy zapominać, że jesienią ten okres będzie trudniejszy, w związku z tym tu kluczowe jest tak naprawdę to, jak licznie się zaszczepimy. Program szczepień bardzo mocno przyspieszył, w związku z tym ten dostęp do szczepionek jest już właściwie powszechny i to jest największym zadaniem w tej chwili, to właśnie skorzystanie z tego programu. A w tym czasie wakacyjnym pamiętajmy nie tylko właśnie o wypoczynku, ale również właśnie o to, aby się zabezpieczyć jeszcze przed jesienią.
Lekarze twierdzą właśnie, że czwarta fala będzie jesienią, a to, co się teraz dzieje, czyli tak de facto, no można powiedzieć, takie dosyć kompletne wyluzowanie, bo jak widzimy, ludzie w sklepach na przykład często nie mają w ogóle maseczek. Czy to nie będzie prowadziło do tego, że ten koronawirus będzie się przenosił między ludźmi i tak pełzał i wybuch czwartej fali będzie pewny i bardzo mocny?
To wszystko zależy oczywiście od tego, jak dużo osób się zaszczepi, bo jeżeli odporność populacyjna będzie wysoka i będzie wiele osób zaszczepionych, to ryzyko czwartej fali jest dużo, dużo mniejsze. Natomiast faktycznie te obawy co do jesieni w każdym z nas funkcjonują, ponieważ tak jak wspomniałem, to zależy wyłącznie od liczby zaszczepionych de facto. Inne kraje też w tej chwili nadal decydują się na daleko idące obostrzenia. My też ten plan redukcji obostrzeń wprowadzamy stopniowo, natomiast widzimy też, że niektórzy już zapominają o tym, że koronawirus nadal jest wśród nas i no faktycznie trzeba uważać, aczkolwiek na ten moment dane dotyczące liczby zachorowań na szczęście są dużo lepsze niż kilka miesięcy temu. Ale nie powinno to nas uspokajać, bo inaczej kompletnie zachowuje się epidemia w warunkach jesiennych niż letnich.
No właśnie, pan wspomniał o epidemii w warunkach letnich, jesiennych, a w Wielkiej Brytanii, no mamy teraz jeszcze lata nie mamy, jeszcze mamy wiosnę, w Wielkiej Brytanii ta fala zakażeń i zachorowań teraz wzrasta. Czy tutaj możemy się obawiać tej indyjskiej odmiany koronawirusa, która właśnie w Anglii dzisiaj jest dosyć mocno atakuje Brytyjczyków?
Oczywiście każde takie dane nie są pozytywne i rodzą pewien niepokój, natomiast tak jak wspomniałem, tutaj kluczem są szczepienia, bo z tych danych, które otrzymujemy i z laboratoriów, informacja jest taka, że program szczepień działa również na tą konkretną odmianę. W związku z tym, jeżeli program szczepień będzie szeroki, to też te obawy będą dużo mniejsze. Natomiast oczywiście z tego powodu też poszczególne obostrzenia zmniejszamy stopniowo, tak aby mieć pewność, że jeszcze w wakacje na przykład nie pojawi się jakieś za duże zwiększenie liczby zachorowań, bo ten czas wakacyjny jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się choroby, w tym sensie, że choroba trudniej ma, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się, natomiast to nie można nas uspokoić przed jesienią, bo to zeszły rok też pokazał i cały świat się o tym przekonał, że najpierw te dobre informacje niestety później przekształciły się w złe i w kilkudziesięciotysięczne zakażenia dziennie nawet, więc na to trzeba uważać. Choć oczywiście w tej chwili już mamy ponad 22 miliony wykonanych szczepień, czyli unikalnych, zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką jest ponad 14,5 miliona osób, więc te liczby już są spore i to też pozwala myśleć stopniowo bardziej pozytywnie, ale oczywiście bez pozostałych osób zaszczepionych to te liczby są jeszcze niewysokie. wystarczająco.
No tak, całkowicie zaszczepionych mamy ponad 8 milionów ludzi. Panie ministrze, ale jak zmobilizować Polaków, żeby chcieli się szczepić, bo do tej pory niespełna 50% dorosłych Polaków przyjęło przynajmniej jedną dawkę?
No to jest oczywiście największe wyzwanie w tym całym procesie, ponieważ my nie mamy w Polsce tradycji powszechnego systemu szczepień w pozostałych, u dorosłych, w pozostałych chorobach. U dzieci to jest oczywiście system, który funkcjonuje od lat dobrze, natomiast wśród dorosłych oczywiście takiego przyzwyczajenia nie było, więc to jest wyzwanie dużo większe, więc my staramy się zarówno uruchamiać kampanie społeczne z udziałem znanych sportowców, autorytetów społecznych, ale również chociażby nawet wprowadzać działania takie już zachęcające w postaci różnego rodzaju loterii, bo to jest wszystko niezbędne do tego, aby jak największa liczba osób się zaszczepiła i ta każda osoba, która się zaszczepi, to jest większa ochrona dla całej populacji.
Sądzi pan, że do końca wakacji te 50-70% Polaków zaszczepi się? Będziemy mieli tą odporność zbiorową?
Na pewno będą takie techniczne możliwości i tutaj pod tym kątem jesteśmy w stanie zapewnić, aby do końca sierpnia każdy chętny był zaszczepiony, czyli pod kątem logistyki, pod kątem dostaw, do końca sierpnia każdy chętny może być zaszczepiony. W związku z tym tu teraz kluczowe jest to, aby faktycznie przekonać te osoby do zaszczepienia, no ale oczywiście tutaj żadnej gwarancji w tej chwili nie jestem w stanie dać, jedynie taką, że system będzie gotowy do tego, żeby te chętne wszystkie osoby przyjąć. A wszystko też zależy od nas, bo my sami jako osoby, które na przykład skorzystały z programu szczepień, jesteśmy najlepszym sposobem i osobami do tego, aby przekonać te osoby, które się wahają.
No na Pomorzu teoretycznie ta odporność populacyjna już jest. Zobaczymy, co będzie dalej. A pytanie jeszcze o szczepienia. Rząd, rozumiem, że nie rozważa na razie obowiązkowego szczepienia, bo takie pytania padają. Przedstawiciele rządu, między innymi Michał Dworczyk, mówi, że nie. Rozumiem, że dalej to jest.
Nie, takich decyzji nie ma. W związku z tym my, tak jak pan zauważył, właśnie dystosujemy metodę promocji, przekonywania na szeroką skalę. Liczymy na to, że to będzie działanie wystarczające i faktycznie spowoduje, że liczba osób, które będą zakażały się koronawirusem, mocno spadnie. Też równolegle do tego oczywiście wprowadzamy rozwiązania, które oczekiwane są przez inne kraje europejskie, czyli no, inne kraje europejskie wprowadzają takie przepisy, które na przykład nie pozwalają przyjechać do tych krajów, czy to na wycieczkę, czy w ogóle wjechać na teren kraju bez aktualnego badania lub szczepienia. Więc myślę, że to też będzie jeden z elementów, który będzie przekonywał część osób do zaszczepienia się.
Kończąc temat koronawirusa, jeszcze taka kwestia, czy koncerty tylko dla zaszczepionych, tudzież używanie, korzystanie z komunikacji miejskiej dla zaszczepionych co najmniej jedną dawką, to są dobre pomysły?
Ale w sensie, że tylko dla osób zaszczepionych? Nie, to takich pomysłów nie ma oczywiście, to nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego.
Na przykład krakowski radny miał taki pomysł, żeby zakaz korzystania z komunikacji miejskiej obejmował osoby niezaszczepione.
Nie, panie redaktorze, takich rozwiązań nie ma i nie będzie takich rozwiązań. Natomiast oczywiście można szukać rozwiązań, które będą zachęcały do tego, aby osoby się szczepiły. To znaczy w sytuacji, gdy mamy trudną sytuację epidemiczną, określone limity osób obowiązują i to nieważne, czy osoba jest zaszczepiona, czy nie, a ponad ten limit mogą na przykład też korzystać, nie wiem, z pewnych usług osoby zaszczepione, ale nie może być sytuacji, w której osoby w ogóle niezaszczepione będą miały wyłączenie korzystania z całości danych usług czy funkcjonowania życia w życiu społecznym. Nie zmienia to jednak faktu, że my będziemy konsekwentnie te osoby przekonywać, żeby dla swojego dobra i dla dobra społecznego faktycznie chroniły się przed zakażeniem.
Premier ponownie rusza dzisiaj w Polskę promować Polski Ład. To przygotowania do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Pan zgadza się z takimi spekulacjami?
Panie redaktorze, za każdym razem, gdy Prawo i Sprawiedliwość przedstawia program, realizuje jakiś program społeczny, zmienia państwo, reformuje je, to słyszę o wyborach. Być może opozycja faktycznie tak działa, że przedstawia swoje rozwiązania, lub jakieś koncepcje programowe tylko z powodów wyborczych. My od wielu lat już realizujemy nasze rozwiązania społeczne, programowe, bez względu na to, czy są wybory, czy nie ma. Co jakiś czas oczywiście one się odbywają i faktycznie wtedy wyborcy oceniają swoich kandydatów po stopniu realizacji zapowiedzi. Mam nadzieję, że ocenią również dobrze te, które zaproponowaliśmy.
Ja takie pytanie zadaję, bo Porozumienie Jarosława Gowina no jakby ciągle jest na takiej równi pochyłej, bo nie wiadomo, czy jest w Zjednoczonej Prawicy, czy nie jest, jak mówią złośliwi wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że jego ugrupowanie jest przygotowane na wariant przyspieszonych wyborów. Stąd pytanie i czy Jarosław Gowin chce opuścić Zjednoczoną Prawicę, czy nie?
Mam nadzieję, że nie. I te deklaracje, które złożył jeszcze, nie wiem, bodajże 3 czy 4 tygodnie temu, gdy ogłaszaliśmy Polski Ład, przecież pod Polskim Ładem, pod programem kolejnych zmian gospodarczych, społecznych, reform państwowych, podpisali się liderzy całej Zjednoczonej Prawicy, zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i prezesi dwóch koalicjantów, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. Liczę na to, że te podpisy są stale aktualne i że będziemy mogli je lada moment przekładać na konkretne projekty ustaw przyjmowanych wspólnie w Sejmie.
Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu przedstawił główne założenia Polskiego Ładu, które mają zostać przygotowane i przeprowadzone w ciągu 100 najbliższych dni. Jakie to są projekty ustaw, te najważniejsze?
Jest kilka projektów, które są szczególnie istotne. Jednym z najważniejszych jest reforma systemu podatkowego, tak aby podatki w Polsce stały się bardziej sprawiedliwe i żeby na zmianach w tym systemie podatkowym skorzystało 18 milionów Polaków, bo te zmiany właśnie dotyczą 18 milionów Polaków, którzy bezpośrednio skorzystają na tym systemie. To jest 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku dla wszystkich osób. To jest emerytura jednocześnie bez podatku do 2500 złotych. Dalsze projekty, które przedstawiliśmy, to między innymi projekt ustawy, który określi termin zniesienia limitów do specjalistów dla dzieci i młodzieży najpierw, a później dla wszystkich pacjentów, czy też projekt ustawy dotyczący mieszkania bez wkładu własnego, czyli gwarantowanie przez państwa wkładu własnego dla osób korzystających z kredytów, tak aby nie musiały oszczędzić kilkudziesięciu tysięcy często złotych na budowę, na zakup własnego mieszkania, czy taki ważny projekt dla młodych rodzin, rodziny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie dla dzieci na drugie i trzecie dziecko, jeżeli chodzi o okres od 12 do 36 miesiąca, 500 zł miesięcznie na opiekę, ale bez różnicy już jaką, czy to w żłobku, czy za pomocą rodziny, to już sami rodzice o tym zdecydują.
Przeciwnicy Polskiego Ładu mówią, to jest szczególnie głównie opozycja, że wprowadzenie składki, 9% składki zdrowotnej, no to jest bardzo poważna wada tego programu. No i brak opodatkowania międzynarodowych korporacji działających w Polsce. No i to dosyć głośno mówią, jak rząd odpiera te zarzuty. Czy taka składka, na przykład większe opodatkowanie międzynarodowych korporacji, jest rozważane?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził chociażby podatek handlowy, czyli w praktyce, który dotyczy dużych międzynarodowych koncernów, bo ten podatek jest płacony w Polsce niestety właśnie, znaczy to dobrze przez duże koncerny, ale niestety dlatego, że to często są firmy zagraniczne, w większości firmy zagraniczne. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to po pierwsze zacznijmy od tego, że żeby polska służba zdrowia mogła lepiej funkcjonować, są potrzebne dodatkowe środki finansowe. My chcemy, aby w Polsce podatki były płacone sprawiedliwie. W tej chwili jest tak, że osoby zarabiające bardzo dużo płacą procentowo często mniej albo no naprawdę bardzo podobnie jak osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie czy średnią krajową. To jest sytuacja, która nie jest spotykana w innych krajach Unii Europejskiej. My natomiast chcemy też oczywiście, żeby w Polsce podatki były proste i żeby można było je realizować w sposób sprawiedliwy, więc też modyfikujemy niektóre elementy systemu podatkowego. Wprowadzamy ulgę dla klasy średniej, czyli dla osób na umowę o pracę, które zarabiają do 12,5 tysiąca złotych, nic się nie zmieni. Znaczy te osoby w żaden sposób nie stracą do 12,5 tysiąca złotych miesięcznie na umowę o pracę. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców natomiast, wprowadzamy zmiany w tak zwanym podatku ryczałtowym, czyli osoby będą mogły płacić podatek ryczałtowy, stałą składkę zdrowotną i również skorzystać z tej tej formy opodatkowania właśnie, która jest prosta, klarowna i nie wymaga też w ogóle obsługi księgowej.
Kiedy Polska otrzyma pierwsze pieniądze z wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy, ile otrzyma Pomorze, ile otrzyma region Słupski, co za to będzie, co będzie zrobione?
No tutaj, tu już ważne są działania Komisji Europejskiej i administracji unijnej. Ten proces niestety trochę w tych organach trwa, więc mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach te pierwsze transze do nas popłyną. Natomiast no, łącznie to będzie, tak jak wszyscy wiemy, już 770 miliardów złotych w perspektywie wieloletniej. Natomiast dla samego Pomorza to oznacza co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych. A u nas no, oczywiście poza takimi klasycznymi tematami związanymi z budową dróg, z termomodernizacją szkół, z budową żłobków. To będą również kwestie związane z energetyką, bo farmy offshore'owe, budowa portów, przebudowa ich, to są takie szczególne zadania, które są istotne dla Pomorza i to są naprawdę duże, duże środki finansowe, które pozwolą na przeprowadzenie tej transformacji energetycznej ważnej dla całej Polski.
Ostatnie pytanie, panie ministrze, czy podtrzymanie budowy gazociągu Baltic Pipe w kontekście tego, że USA zezwoliły na dokończenie rurociągu Nord Stream 2, to jest kolejna próba ingerencji w politykę energetyczną Polski i jakie działania podejmuje polska dyplomacja w tej chwili, czy ten rurociąg uda się dokończyć?
W tej chwili oczywiście my jesteśmy tutaj w pełni zmobilizowani i spółka również Gaz-System realizuje swoje zadania tutaj bez żadnej przerwy. Natomiast faktycznie w ramach duńskich rozwiązań prawnych jest komisja odwoławcza do spraw środowiska, która podjęła stosowne procedury prawne. My to w tej chwili analizujemy, ale jestem przekonany, że ta sytuacja docelowo nie wpłynie negatywnie na całą budowę. I to dotyczy, że była jasność też duńskiej części budowy. Jeżeli chodzi o Gaz-System, ta budowa jest cały czas realizowana.
Będziemy się przyglądać, czy nie będzie problemów i na pewno będziemy pytać pana ministra, jeśli takie problemy się pojawią, jak je rozwiązać oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.